po górach, dolinach, czyli górskimi ścieżkami ku niebu. Zaprasza Mikołaj Grudziński. Pokój i dobro. Przed mikrofonem Mikołaj Grudziński. Tydzień temu rozmawialiśmy z Marcinem Wernikiem, który jest międzynarodowym przewodnikiem górskim, toprowcem. No i obiecywałem Państwu, że ta rozmowa będzie kontynuowana. I słowa dotrzymam. Dzisiaj również gościem w audycji będzie Marcin Wernik. No i dzisiaj powiemy już nie o pracy topru, nie o pracy międzynarodowego przewodnika górskiego. A o czym? Marcin, powiedz, jakie błędy najbardziej drażnią Cię, czy może po prostu są najbardziej widoczne wśród ludzi, którzy chodzą po górach? To, co będąc prawie że codziennie w górach, widzisz i wiesz, że tak być nie powinno.
To nie jest tak, że to mnie drażni. W sensie jakby ja trochę takie mam podejście, że jakby staram się trochę to racjonalizować. To znaczy uważam, że jest dużo ludzi popełnia błędy z niewiedzy. W sensie, bo oczywiście są tacy, którzy popełniają błędy z brawury, ale dużo ludzi popełnia błędy z niewiedzy. W sensie, żyjemy w czasach, kiedy media społecznościowe po prostu dostarczają w bardzo prosty sposób informacje. No i jest ten taki no, klasyczny przykład, czyli rysy. Ktoś wrzuca na swoje media społecznościowe, wrzuca informacje, byłem na rysach, byłem w raczkach, super w ogóle, świetny warun i tak dalej. A tymczasem warun jest bardzo zły i są wypadki, cały czas są wypadki i tak dalej, tylko on o tym nie wie po prostu, z jakiegoś powodu o tym nie wie. No i jest tak, że ktoś inny to czyta i myśli sobie, to ja też dam radę. I jakby nie mając żadnej wiedzy, nie mając żadnego doświadczenia, po prostu tylko i wyłącznie na podstawie takiej informacji, którą sobie przeczytał, bo on dał radę, podejmuję decyzję, że też o tym, że też spróbuję. No i to jest coś, co ja najczęściej chyba w sensie widzę, bo mi się wydaje, że to nie chce mi się wierzyć w to, żeby ludzie jednak wiedząc o tym, że jak ryzykują, żeby jednak z brawury podejmowali te decyzje. Chociaż miałem takie sytuacje, że chyba to było w październiku, spadł pierwszy śnieg i była taka seria, że w przeciągu chyba tygodnia było 13 wypadków śmiertelnych w Tatrach. I była taka sytuacja, że ja wtedy poszedłem z klientami na rysy i mamy ten plus, że wyjeżdżamy bardzo szybko, mamy wjazdówkę i wyjeżdżamy bardzo wcześnie rano, startujemy bardzo wcześnie rano, czyli startujemy przed tymi wszystkimi turystami i schodząc, mi się wydaje, że miałem dyskusję z 10 osobami, które szły w raczkach z kijem w ręku do góry. Ja im mówię, ej, słuchajcie, czy wiecie, co robicie? Bo dzień wcześniej, o ile dobrze pamiętam, były 3 wypadki śmiertelne w Tatrach, akurat nie na rysach, a 5 dni wcześniej, w weekend, były 4 wypadki, z czego 2 były dokładnie na rysach. W sensie spadły 2 osoby idąc w raczkach i zginęły. I było tak, że oczywiście większość tych ludzi mówiła, że oni nie wiedzą, w sensie oni jakby widać byli, że tak jakby, że oni nie wiedzieli o tym i było tak, że zawrócili, no ale był też taki chłopak, który po prostu się uśmiechnął i poszedł sobie dalej do góry. Czyli jakby to już jest ta brawura, to jest ta głupota, która po prostu, że co on będzie mi mówił, ja wiem lepiej,
ja nie wejdę,
mój kolega wszedł w raczkach, ja też wejdę w raczkach i tyle. A tymczasem jest sytuacja taka, że raczki są tylko i wyłącznie, żeby dojść do schroniska w łatwym terenie, po prostu w trudnym terenie, w terenie, w którym można się pośliznąć i spaść daleko, no to trzeba mieć raki i czekan, bo tak naprawdę to czekan służy do hamowania, a nie raki. No i oczywiście te raczki po prostu, jeżeli jest bardzo wylodzone, to one się nie wbijają w ten lód. Jeżeli jest stromo, one nie mają przednich zębów, które wbijemy w ten lód i staniemy w tym stromszym lodzie. W związku z czym no jest to konieczne, czyli idąc w stromy teren, gdzie już można spaść, raki, czekan i kask. To jest taka jakby nieodłączna trójca. No bo jeżeli zakładam raki, to zakładam, że mogę się poślizgnąć. Jeżeli mogę się poślizgnąć, to znaczy, że muszę mieć czekan, żeby zahamować. A jeżeli mogę się poślizgnąć i spaść kawałek, to powinienem mieć kask, bo jak uderzę w głowę, to i tak się skończy niedobrze. No i drugi element, jaki jest, to jest element bezpieczeństwa lawinowego. To znaczy, w momencie, w którym mamy ogłoszony stopień zagrożenia lawinowego, dowolny stopień, czy to będzie jedynka, czy to będzie czwórka, przepraszam, w czwórce nie powinniśmy iść w górę, ale czy to będzie jedynka, czy trójka, to każdy powinien mieć zestaw lawinowy. Jest to w tej chwili, jest to jakby to nieodłączna rzecz, jakby niezbędna rzecz, a tymczasem jest sytuacja taka, że większość turystów po prostu nawet nie ma pojęcia, co to jest zestaw lawinowy. Wypadek lawinowy z wczoraj, się okazało, że ten poszkodowany nie miał zestawu lawinowego, nie miał detektora i został tylko i wyłącznie wyszukany przez tak zwany system RECO, który mają tylko i wyłącznie służby ratunkowe. Więc, no i oczywiście zanim dotarli do niego ratownicy, no to minęło dosyć dużo czasu, a statystyki mówią o tym, że mamy do 18 minut mamy 90% szansy na przeżycie, a później te szanse bardzo drastycznie spadają. No i tylko i wyłącznie szybka, tak zwana partnerska akcja ratunkowa, czyli z przygodnych ludzi, z twoich partnerów, którzy po prostu mają też zestawy lawinowe, mają detektory, po prostu są w stanie to przeprowadzić w taki sposób, żeby w tych 18 minutach się zmieścić. No i jest jakby to wśród turystów, zwłaszcza wśród turystów, jest tak, że nie ma tej świadomości o tym i bardzo dużo ludzi w ogóle nawet nie wie w ogóle, co to jest zestaw lawinowy, albo to bagatelizuje. No i jeszcze jest taki jakby drugi element, to jest to, że ludzie myślą sobie, jakby nie przeszli kursu lawinowego i źle interpretują informacje, bo my w momencie, w którym jest ogłoszony stopień zagrożenia lawinowego, mówimy o zagrożeniu. I teraz to, że jest jedynka, to cały czas jest zagrożenie. To nie jest tak, że o, jest jedynka, więc jest super. Nie, cały czas jest zagrożenie. Ludziom się wydaje, że jak jest trójka w pięciostopniowej skali, to jest tylko w połowie, no to też nie jest źle. I tyle. Tymczasem trójka to jest najwyższy stopień, w którym to jest jakby w skali opisowej to jest stopień znaczne zagrożenie i to jest najwyższy stopień, w którym możemy działać, ale żeby cokolwiek działać przy trzecim stopniu zagrożenia lawinowego w górach, trzeba mieć bardzo, bardzo duże doświadczenie po to, żeby móc tą swoją wycieczkę przeprowadzić w bezpieczny sposób. Najwięcej wypadków lawinowych w ogóle wydarzy się przy drugim stopniu zagrożenia lawinowego, gdzie właśnie ludzie sobie myślą, to jest tylko dwójka. I tyle. I bagatelizują to i niestety czasami się to kończy bardzo źle. Przy czwartym stopniu, czy przy piątym, piąty w Tatrach nie występuje, bo to jest stopień, w którym zagrożone są siedziby ludzkie, ale przy czwartym stopniu w ogóle powinniśmy zrezygnować z wyjść w góry. Najlepiej jest po prostu, jest już tak ryzykownie, że żadni przewodnicy, żadni instruktorzy nie wychodzą wysoko w góry, ponieważ ryzyko jest zbyt duże i wtedy po prostu zostajemy na dole. Cały czas mówimy o zagrożeniu i tyle. Więc naprawdę trzeba bardzo dużej wiedzy, bardzo dużej. Dlatego ja jak z kimkolwiek nie rozmawiam, jak rozmawiam na temat tego bezpieczeństwa lawinowego, to mówię, idź i zrób kurs lawinowy. Jest teraz bardzo dużo dostępnych, dobrych kursów lawinowych. Są niestety też dostępne słabe, ale jest dużo bardzo dobrych kursów lawinowych, gdzie po prostu można się nauczyć po prostu zarządzania tym ryzykiem lawinowym, bo to się nazywa zarządzanie ryzykiem lawinowym, czyli jak mam zaplanować wycieczkę, bo to nie sprowadza się tylko i wyłącznie do tego partnerskiego ratownictwa, czyli do obsługi detektora, sondy i wykopywania, tylko sprowadza się też do tego, w jaki sposób zaplanować moją wycieczkę z użyciem różnych metod, to są tak zwane metody redukcji ryzyka, czyli w jaki sposób zaplanować moją wycieczkę, żeby ona była w tych konkretnych warunkach, żeby była bezpieczna.
Jako, że znajdujemy się w Zakopanem, jest zima, tutaj właściwie wszędzie są dookoła Tatry, to powiedz, no właśnie, zima w Tatrach. Co zrobić, żeby było bezpieczniej? Robić kurs? A może coś innego? Jakie są twoje zalecenia do tego, żeby bezpiecznie poruszać się zimą po takich górach jak Tatry?
To jest trudne pytanie i na nie nie ma takiej bezpośredniej odpowiedzi, bo można by powiedzieć, słuchaj, no jeżeli nie chcesz robić kursu, to po prostu poruszaj się tylko i wyłącznie w bezpiecznym terenie, czyli na przykład do schronisk. No ale znowu, w momencie, w którym teraz został ogłoszony czwarty stopień zagrożenia lawinowego, to zostało odcięte schroniska Morskie Oko i pięć stawów, ponieważ dojście tam jest związane z bardzo dużym zagrożeniem lawinowym. Więc jakby tak uproszczenie tej informacji, że tylko i wyłącznie do schronisk, no niestety nie jest odpowiedzią na to pytanie. Ja bym powiedział, że zawsze można zadzwonić do TOPR-u i się zapytać, gdzie mógłbym pójść, nie? Albo poszukać informacji, bo te informacje są publikowane, na przykład na profilu facebookowym Tatrzańskiego Pogotowia Ratunkowego są te informacje, bo jakby my wiemy o tym, że ludzie chcą pójść w góry, nie? Że i są tam podawane informacje, na przykład, że teraz bezpiecznie to będzie pójście, nie wiem, na kalatówki, będzie pójście sobie, nie wiem, no na przykład jeżeli ktoś myśli o tym, żeby pójść do Murowańca, no to podejść sobie z Brzezin do Murowańca, ponieważ tam jest, to jest najbezpieczniejsze podejście do Murowańca, bo znowuż podejście przez Boczań, przez Jaworzynkę już nie jest takie bezpieczne w zagrożeniu lawinowym. Więc mi się wydaje, że jakby odpowiedzią na pytanie, że ktoś nie chce robić kursu i nie chce mieć doświadczenia, to że musi po prostu w maksymalny sposób spróbować znaleźć odpowiedź na pytanie, co w obecnej sytuacji jest bezpieczne. I tyle. No mówię, te informacje można uzyskać z różnych źródeł. Nie wiem, wiele osób do mnie dzwoni i pisze, czy z ludzi, których znam, i pisze mi, ej, słuchaj, przyjechałem i co ja mogę zrobić w tych warunkach. Tyle. Ja się zawsze oczywiście staram się odpowiedzieć na maksymalnie jakby z wiedzą, którą mam po prostu. Czasami nie wiem, bo nie byłem akurat w górach i w sensie nie wiem, jakie są dokładnie warunki poza tym, co sobie wyczytałem, więc ale staram się tych informacji udzielić, no bo to jakby zawsze ta rada jest na pewno ważniejsza niż jak ktoś po prostu stwierdzi, że sobie pójdzie i poza informacjami, które my sobie zbierzemy i tak dalej, no to jakby cały czas musimy analizować sytuację jakby w terenie, w rzeczywistości i tyle. Musimy po prostu prowadzić cały czas tą analizę i ja uważam, że jeżeli tylko nam przyjdzie do głowy myśl, że chyba nie jest dobrze, to powinniśmy jak najszybciej zawrócić i tyle. Jeżeli tylko pada taka myśl, bo to niestety to jest taki problem, że ludzie tak sobie myślą, no dobra, ale to jeszcze kawałek i to jest taka gotująca się żaba po prostu, która siedzi, no i nagle może się okazać, że już...
Marcin, a podziel się z nami taką może nie tajemną przecież wiedzą, ale co ty masz w plecaku, co ty zabierasz ze sobą na takie wyjście w góry, tak? Wiesz, że wychodzisz jednego dnia, tego samego dnia wracasz. Co warto ze sobą mieć w plecaku, zwłaszcza zimą, kiedy zimą wybieramy się w góry? Co powinniśmy ze sobą zabrać?
Pierwsza rzecz, czekan, nie? Czekan powinien być na tyle długi, żeby był mniej więcej w połowie łydki, albo żeby był nad kostką i tak dalej. Często można zobaczyć, że są ludzie, którzy mają bardzo krótkie czekane, zwłaszcza doświadczone osoby, no nie? Doświadczeni ludzie po prostu mają krótkie czekane, no bo on jest mniej waży i tak dalej. Nie jest to jakiś bardzo duży błąd i tak dalej, no bo jeżeli ktoś jest doświadczony i dobrze chodzi w rakach i tak dalej, no to on tak nie musi być taki stabilny z tym czekanem i tak dalej, nie? Ale u osób początkujących i tak dalej bardzo dobrze jest tak, żeby ten czekan nie był za krótki i tyle. Po to, żeby jeżeli zaczęłby się na strumienie, to żebyśmy mogli się cały czas podpierać tym czekanem. To jest tak, że czekan do turystyki powinien być czekanem, który ma stalowy grot i stalowe ostrze, czyli jest tak, że można się spotkać z czekanami do skituringu, które na przykład nie mają stalowego grota, mają ścięte to stylisko po prostu i tak dalej i mają aluminiowe ostrze. One są bardzo lekkie, ale one służą też do czegoś innego, bo jeżeli idziemy na nartach i jesteś w terenie skiturowym, to najczęściej tam jest miękko. Nie, to znaczy tam nie pójdziemy w twardym terenie, gdzie jest bardzo twardo i tak dalej. Najczęściej, oczywiście można pójść, nie? Ale najczęściej nie pójdziemy, w związku z czym tam jest to dopuszczalne, a w turystyce powinien być to stalowy grot. Chodzi o to, żeby naprawdę, żeby dało się go wbić, po prostu mocno go wbić, aby na przykład zrobić stanowisko z niego w twardym śniegu, twardym lodzie. No i oczywiście w momencie hamowania, po prostu żebyśmy byli w stanie hamować w twardym lodzie. Kask oczywiście musi być atestowanym kaskiem, może być lekki, tylko lekki szybciej się niszczy, nie? I tyle, nie? Ale to jakby najważniejsze jest to, żebym miał akces. Ja mam gogle ze sobą, gogle, okulary, jak wieje, dobrze jest mieć, po prostu, no bo się dużo łatwiej się idzie, no ale jakby to nie jest element niezbędny. Mam kurtkę jakby przeciwdeszczową, przeciwwietrzną, jako dodatkową kurtkę. Zawsze, wiecie co, zawsze. I tyle, ona nic nie waży, ją po prostu sobie wrzucam, no, jakieś membrana i tak dalej. Teraz tak, raki. Znowuż jest tak, że raki do skituringu mogą być rakami aluminiowymi, w związku z czym raki do turystyki powinny być rakami stalowymi. dopuszczalne jest to, takie są teraz takie raki hybrydowe, czyli które przód mają stanowy, a tył mają aluminium. Jest to dopuszczalne. Ja bym powiedział, że zawsze patrzę na to, w jaki idę teren, nie? Tak naprawdę, nie? To znaczy, czy idę sobie, wiem, że będzie miękko raczej, czy wiem, że będzie bardzo twarde. Raki powinny być ostre, więc jest sytuacja taka, że w momencie, w którym raki nie są ostre, to warto po prostu wziąć pilnik do metalu i je naostrzyć. Nie? Chodzi o to, że raki, które jakby nie są naostrzone, ciężko się bija brud, po prostu one nie chcą wchodzić. Raki oczywiście mogą być automatyczne, mogą być półautomatyczne, mogą być koszykowe. Ważne jest to, żeby mieć raki bardzo dobrze dopasowane do swoich butów. Więc i to musimy zrobić na dole, nie powiedzmy, w bezpiecznym terenie, nie, i tak dalej. Bo jest tak, że jeżeli rak nam spadnie w zdrowym, twardym terenie, to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. I tyle. Nawet jeżeli on, wiesz, założenie go po prostu w zdrowym, twardym terenie, nagle się okazuje, że robi się problematyczne. I tyle. W związku z czym, czyli ja muszę mieć te raki, muszę mieć dopasowane po prostu do swoich butów, tak, że one mi nie spadły. Zestaw laminowy powinien być łatwo dostępny, nie? I tak dalej, nie? Czyli ja mam łopatę, nie mam jej wciśniętej głęboko, tylko mam ją po prostu tak, że nawet jeżeli bym nie wyciągnął kasku i tak dalej, byłbym w stanie to wyciągnąć. No nie, bo tutaj mam sonda, łopata. Dobrze jest, jak wkładam, ale składane stylisko, bo dużo łatwiej się po prostu kopie. Ja zawsze mam ciepłą kurtkę. To jest Primal Off albo kurtkę puchową. W momencie, w którym my musimy z jakiegoś powodu się zatrzymać i po prostu jest zimno, dzisiaj jest tam, nie wiem, tam minus 6, nie, i tak dalej, to jest zimno. A może być minus 20. Jeżeli się okazuje, że musimy się zatrzymać i po prostu i siedzimy, nie? Jest skręcona noga, to naprawdę to po prostu bardzo dużo daje, więc ja bez ciepłej kurtki się nie ruszam nigdy, nie? W sensie tak jak bez kurtki goreteksowej się nie ruszam, bez ciepłej kurtki się nie ruszam. Mapa, nie? Oczywiście jesteśmy, żyjemy w czasach, kiedy wszyscy mamy GPS-y i tak dalej, ale idąc w teren, którego nie znamy, warto wziąć analogową mapę i kompas, ponieważ jest tak, że różnie bywa. No nie wiem, no padnie mi ten telefon, albo go zgubię, padnie mi bateria, cokolwiek tak dalej. Warto jest po prostu sobie mieć ze sobą mapę. Zawsze sprawdzam, czy mam dobrą mapę, bo czy ją wziąłem tylko tak, o. Mapę najlepiej jest, jak jest ma 1 do 25 tysięcy. I tam się najlepiej patrzy na poziomnicę. I z poziomic można też ładnie wyczytać na strumienie i tak dalej, ale to nie już jakby teraz, to nie jest elementem apteczka. Ja mam apteczkę bardzo rozbudowaną i oczywiście ona nie musi być taka aż tak rozbudowana, bo moja apteka się składa z dwóch części. Wiadomo, że wasza apteka nie musi być aż tak rozbudowana jak moja, ale jeżeli ludzie chodzą z takimi małymi apteczkami, po prostu, które mają tam 3 plastry i 1 bandaż i tak dalej, to nie jest wystarczająca apteczka na działalność górską. Pamiętajmy o tym, że wypadki w górach, zwłaszcza związane z upadkami gdzieś i tak dalej, są dużo bardziej poważne, no nie? Więc na pewno musimy mieć trochę więcej rzeczy w tej apteczce, to znaczy mieć, nie wiem, kilka bandaży elastycznych, mieć dużo opatrunków, mieć kilka tych bandaży opatrunkowych, więc i na pewno warto jest mieć ich więcej, no nie, niż normalnie. Dobrze jest, kiedy apteczka, zwłaszcza z tymi gazami, jest wodoodporna. No bo wiadomo, jak jeżeli działamy zimą, no to bardzo często jest śnieg, nawet jak działamy latem, no niech pada deszcz, nie wiem, cokolwiek i tak dalej, jakby przemoczy tą apteczkę raz, no to później nagle wyciągasz i się okazuje, że tam masz przegnite bandaże. Więc dobrze jest, kiedy jest wodoodporna. Ja z dodatkowych rzeczy, które mam w apteczce, to mam maseczkę do resuscytacji. Wiadomo, że jeżeli to będzie mój znajomy czy coś, to czy będę ją miał, czy nie, ale warto ją mieć. Ta jest duża, ale może są takie naprawdę malutkie po prostu, które się zmieszczą do apteczki. Mam kilka ogrzewaczy chemicznych. No, już jest sytuacja taka, że jak się zrobi zimno, mam też dużo folii NRC. Mam ze 3 przynajmniej folii NRC. Ale też poza folią NRC mam też taki survival bag. W momencie, w którym są bardzo niekorzystne warunki, to znaczy wieje, to ta izolacja od wiatru jest naprawdę najbardziej kluczowa. Ja oczywiście mam zapasowe rękawiczki. Mam 2 pary zapasowych rękawiczek. Mam zapasowe baterie, to co wam powiedziałem, że mam zapasowe baterie do detektora i mam zapasową baterię do latarki. Mam latarkę. Nieważne, czy planuję, że wrócę, bo ja wiem, że wrócę, no, zwłaszcza dzisiaj na pewno wrócę o godzinie 16, czyli przed zmrokiem. W ogóle planując wycieczkę, dobrze jest po prostu sobie ją tak zaplanować, żeby, że o zmroku jestem już na dole. Peter, nigdy nie planuję tak, że tam będę sobie wracał pod mną. Ale może się zdarzyć tak z jakiegoś powodu, że po prostu, no nie wiem, zgubiłem się, było ciężej czy coś i jednak wracam po tym roku. Latarka, zapasowa baterii do latarki. Czy zestaw naprawczy.
Na dzisiaj to wszystko, drodzy Państwo. Ale to nie koniec naszego wywiadu z Marcinem Wernikiem. O kolejne rzeczy zapytam go już za tydzień w audycji Po górach, dolinach. Do usłyszenia.